czas w Akademickim Radiu Indeks na kolejną odsłonę programu Godzina Rektorska, programu, w którym poruszamy tematy dotyczące właśnie środowiska akademickiego, kulturalnego i nie tylko. Mówimy również o tym, co dzieje się w mieście, a dzisiaj takim tematem przewodnim będą wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się w Muzeum Ziemi Lubuskiej i w związku z tym gościem Godziny Rektorskiej dzisiaj w poniedziałek jest pani Alicja Błażeńska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Listopad to jest taki czas, kiedy możemy śmiało powiedzieć, że właśnie w muzeum dużo się dzieje. No i zaczniemy też od takiego chyba najbardziej istotnego wydarzenia, czyli zaduszki, bo jesteśmy właśnie w tym okresie zadumy i wspomnień.
Tak, to już od 10 lat prowadzimy cykl Zielonogórskie Zaduszki. To jest takie spotkanie, podczas którego wspominamy osoby, które danego roku odeszły. Ale nie są to przypadkowe osoby, są to postaci, które wywarły wielki wpływ na życie społeczne, kulturalne, polityczne naszego miasta. To są osoby, które zostawiły coś po sobie, które chętnie wspominamy i do których mamy pewien sentyment. W tym roku tymi postaciami będą Janusz Koniusz, Lesław Batkowski i Jan Muszyński. Lesław Batkowski, może zacznę od polityka, to taka postać wielowymiarowa, dlatego że z jednej strony polityk, był członkiem zarządu miasta, był przewodniczącym Rady Miasta, ale z drugiej strony też osoba, która bardzo mocno angażowała się w działalność społeczną, był członkiem Stowarzyszenia Nerka i o tych wszystkich barwach jego zainteresowań, jego pasji, jego pracy będzie mówiła między innymi pani profesor Bogumiła Burda, będą wspominać go pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Także postaci mu bliskie i które będą starały się pokazać jego naturę. Kolejną postacią, o której będziemy mówić, to Janusz Koniusz. Też osoba bardzo mocno związana ze środowiskiem literackim. Właściwie, kiedy mówimy o środowisku literackim Zielonej Góry, nie możemy nie wspomnieć o Januszu Koniuszu. Był poetą, prozaikiem, był wieloletnim prezesem Zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, ale też właśnie między innymi współzałożycielem legendarnego już dziś dwutygodnika społeczno-kulturalnego Na Dodrze i ostatnim jego redaktorem naczelnym. O Januszu Koniuszu będzie mówił dr Robert Rudiak, który jest teraz aktualnie wiceprezesem Związku Literatów Polskich. No i ta postać trzecia, taka nam najbliższa, czyli wspomnienie o Janie Muszyńskim, wieloletnim dyrektorze Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale przecież nie tylko dyrektorze, też postaci, która współtworzyła tutaj zielonogórskie środowisko naukowe. Osobie, która walczyła o zabytki w całym województwie, bo właściwie dzięki jego interwencji udało się zachować wiele kościołów. I właśnie o tych wszystkich zdarzeniach z jego życia będą mówili jego przyjaciele, bo tak mogę ich nazwać, Stanisław Kowalski i Laszek Kania, nasz obecny dyrektor. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. To są zawsze takie emocjonalne momenty, podczas których pochylamy się po prostu i wspominamy te osoby.
Zawsze podczas takich spotkań muszą pojawić się emocje, ale to też pokazuje, że w Zielonej Górze mieliśmy dużo postaci, które zrobiły naprawdę dobrą robotę dla Zielonej Góry, dla miasta. I też tutaj mówimy o trzech postaciach, ale ciężko jest też chyba podczas takiego spotkania jak właśnie Zaduszki wymienić tych wszystkich, którzy coś dobrego zrobili, ale mimo to pamięta się o nich.
Tak, no i też staramy się wybrać osoby, które miały tę swoją aktywność na różnych polach, żeby pokazać jednak, że to miasto nie żyje, że my nie pokazujemy tylko kultury na przykład, czy sztuki, ale też zupełnie inne obszary, nie? Tak, dlatego ten wybór jest taki, a nie inny, ale pewnie mógłby być inny. Na pewno byłby Jan Muszyński, to na 100%, ale tutaj o tym wyborze decyduje zawsze Elżbieta Maciejewska, która jest pomysłodawczynią i moderatorką tego spotkania, która prowadzi je już od 10 lat, także wierzymy jej, bo ma bardzo dobre wyczucie.
to będą kolejne zadoszki w Muzeum Ziemi Lubuskiej. To jest wydarzenie, które cieszy się sporym zainteresowaniem, czy może właśnie z roku na rok to zainteresowanie jest coraz większe? Bo podejrzewam, że pewnie też po tych już oficjalnych spotkaniach też później się takie rozmowy zaczynają właśnie o tych, o których wspominamy w danym dniu.
Tak. Kiedy toczy się spotkanie, no to po prostu budzą się w nas wspomnienia i po zakończeniu tych spotkań jeszcze wracamy myślą i rozmowami, jeszcze później spotykamy się i jeszcze na nowo dyskutujemy, dlatego że no takie spotkania pobudzają po prostu te refleksje.
To jeszcze przypomnijmy słuchaczom, gdzie, kiedy i o której?
Czwartek. Ten najbliższy, 9 listopada o godzinie 18 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oczywiście wstęp wolny.
O tym, co jeszcze w Muzeum Ziemi Lubuskiej się w listopadzie wydarzy za chwilę w godzinie rektorskiej, zostańcie koniecznie z nami.
Godzina rektorska.
Powracamy do godziny rektorskiej w Akademickim Radiu Index i powracamy również do rozmowy z panią Alicją Błażeńską, rzecznikiem prasowym Muzeum Ziemi Lubuskiej. Rozmawiamy o tym, co właśnie w najbliższym czasie w muzeum się pojawi. Mówiliśmy o zaduszkach. To teraz powiedzmy o kolejnych wydarzeniach, które właśnie w najbliższym czasie w muzeum się odbędą.
Ten tydzień jest bogaty w imprezy w naszej instytucji. Dzień po zaduszkach, czyli 10 listopada, mamy dwa takie wydarzenia. Pierwsze z nich to otwarcie wystawy, która wpisuje się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Ta wystawa zatytułowana jest W drodze do niepodległości, kanadyjski przystanek, Obóz Kościuszko w Niagara on the Lake. Tytuł jest długi, ale on też obrazuje to, co chcemy pokazać na tej wystawie. Pokazujemy taki mniej znany fragment przygotowania do walk o odzyskanie niepodległości. Doktor Anita Maksymowicz, koleżanka z naszego muzeum, prowadziła badania związane z emigracją i natrafiła na ten fragment bardzo interesujący. Otóż pod koniec działań I wojny światowej nastąpiła taka inicjatywa, pojawiła się taka możliwość utworzenia armii polskiej we Francji. I na wieść o tym emigracja amerykańska stanęła jak jeden mąż, po prostu bardzo chciała wziąć udział w tych walkach o niepodległość. I wówczas w porozumieniu, które zostało zawarte między rządem francuskim, amerykańskim i kanadyjskim, został utworzony obóz wojskowy, który został zlokalizowany, umiejscowiony w Kanadzie, bardzo blisko jeziora Ontario, w miejscowości, która nazywa się Niagara on the Lake. Początkowo mieszkańcy tego małego miasteczka, tacy byli trochę niezadowoleni, no bo mieli tam pojawić się rekruci w dość dużej liczbie, bali się, jak bardzo może to zakłócić ich spokojny żywot, ale teraz przed przyjściem tu do studia czytałam taką ostatnią wypowiedź, która pojawiła się w gazecie kanadyjskiej, wydawanej właśnie w tym miasteczku, i jak oni opisywali, jak bardzo byli zaskoczeni i zadowoleni z pobytu tych ludzi. Jak bardzo byli świetnymi towarzyszami życia i dżentelmenami. Ale to była taka dygresja. Natomiast powiem teraz o tej wystawie, bo to jest wystawa, która dokumentuje życie ochotników. Pokazuje ich życie codzienne, musztre, ćwiczenia wojskowe, różne uroczystości, które się odbywały w tym obozie, bo przypomnę, że ten obóz trwał tylko 2 lata. Był tam 2 lata i wtedy zajmował się szkoleniem tych żołnierzy. Pokazywał i ta wystawa właśnie to wszystko ukazuje nam. I dowiadujemy się o tym dzięki zdjęciom, różnym dokumentom. Mamy na tej wystawie również i obrazy, które by powstawały wówczas. Mamy relacje z gazet, w których ukazywały się artykuły na temat tego obozu. Także to jest takie kompendium wiedzy, które można było zgromadzić i które wytropiła nasza koleżanka właśnie w archiwach amerykańskich i kanadyjskich. Pokazuje oblicze tego czasu, tej chwili, kiedy ci żołnierze tak bardzo pragnęli przyjechać tutaj do Francji i potem wziąć udział w walkach o niepodległość. Przypomnę, że w Niagara on the Lake przygotowano ponad 20 tysięcy żołnierzy. Oni zostali potem przetransportowani przez ocean i wcieleni do Armii Polskiej, która nazywana była również Armią Błękitną, bo to była nazwa, pochodziła od koloru mundurów, które oni nosili. Później ta armia polska, chyba łącznie 80-tysięczna, została przetransportowana na tereny Polski i już później brała udział w tych walkach o niepodległość. Więc bardzo ciekawy fragment, bardzo ciekawy taki epizod, który pokazuje nam inną stronę tych walk o niepodległość.
To prawda, bo kiedy mówimy o walkach niepodległościowych, to też gdzieś skupiamy się na tym, co działo się w Polsce. A tu się okazuje, że były też inne formacje wojskowe, które dążyły do tego, żeby Polska tę niepodległość uzyskała.
Tak, bo kiedy mówimy niepodległość, to tak najbardziej nam się tutaj Piłsudski kojarzy, prawda? A tam jest również i postać Paderewskiego, który odwiedzał ten obóz, który... A poza tym jest też pokazany na tej wystawie, jak bardzo społeczeństwo amerykańskie i kanadyjskie było empatyczne, jak bardzo pozytywnie było nastawione, jak pomagało. Także to są te takie dodatkowe walory, które udało się pokazać na tej ekspozycji. Bardzo serdecznie zapraszam. Otwarcie wystawy będzie o godzinie 17. Oczywiście autorka wystawy będzie, ona ma największą wiedzę i z nią można porozmawiać bardzo, bardzo dogłębnie na ten temat.
To już wkrótce w Muzeum Ziemi Lubuskiej. A co jeszcze nas czeka w najbliższym czasie?
Tego samego dnia, godzinę później, w muzeum odbędzie się spotkanie, które związane jest z obchodami Nocy Kryształowej. Przygotowane zostało przez Fundację Judaika razem z naszą instytucją i w programie będzie można usłyszeć wykład między innymi Andrzeja Kirmiela, który pracuje na co dzień, jest dyrektorem Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej i on przedstawi wykład zatytułowany Noc Kryształowa w Greenbergu, ale oprócz tego będzie można posłuchać przepięknych pieśni żydowskich w wykonaniu chóru Polirytmia. Z tego co wiem, to ten wieczór w muzeum, po zakończeniu tego muzeum tego wieczoru w muzeum będzie przejście pod Filharmonię Zielonogórską i tam w tym miejscu, gdzie jest obelisk poświęcony, obelisk położony w miejscu, gdzie spłonęła synagoga, będzie tam po prostu dalsza uroczystość, taka chwila ciszy, refleksji, zapalenie zniczy.
I to też jest takie wydarzenie, które wraca co roku do Muzeum Ziemi Lubuskiej, bo zawsze właśnie, kiedy mamy rocznicę Nocy Kryształowej, to właśnie w muzeum też ten temat powraca.
Tak, tak. Od wielu lat współpracujemy z Fundacją Judaika i nie jest to jedyna impreza, którą organizujemy, bo często mamy również takie spotkania, na których prezentowane są inne typy muzyki, pewnie bardziej wesołej, ale również i na przykład kulinaria. I te imprezy są bardzo chętnie odwiedzane przez naszych gości i cieszą się dużym zainteresowaniem.
To skoro przy muzyce jesteśmy, to warto jeszcze podkreślić i wspomnieć, że 16 listopada kolejna edycja jazzującego muzeum i kto tym razem pojawi się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.
To już jest 20. spotkanie w ramach jazzującego muzeum, no i hit, prawdziwy hit. Tym razem wystąpi Adam Makowicz. To jest jazzowa legenda. Człowiek wybitny, niezwykły muzyk, jazzman, znakomity pianista, który często w swoich koncertach odwołuje się do muzyki Chopina na przykład. Ale jeśli mówimy o Adamie Makowiczu, to warto wspomnieć, że pod koniec lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pozostał tam, ale zawsze bardzo mocno był związany z Polską. Angażował się w przeróżne akcje w momencie, kiedy tutaj nastąpił stan wojenny. Do Polski tak na stałe często zaczął powracać pod koniec lat 90. Ale w czasie, kiedy mieszkał w Ameryce, grywał naprawdę z wybitnymi postaciami życia jazzowego, między innymi z Herbie Hancockiem, z Colem Porterem, z Sarah Vaughan. Był również taką postacią, która jakby torowała drogę młodym polskim jazzmenom, takim bardzo znanym koncertem był takie spotkanie między nim i Leszkiem Możderem, tak, mistrz i uczeń, taki wielki, znany koncert, gdzie oni wzajemnie improwizowali i grali face to face, można powiedzieć. Adam Makowicz przyjedzie do naszego muzeum. Tym razem spotkanie w ramach tego naszego cyklu odbędzie się nietypowo, bo o godzinie 20, nie jak zawsze o 19, tylko o 20. I będzie poprzedzone taką gawędą o sztuce. To jest również stała część cyklu Jazzujące Muzeum. Tym razem dyrektor Leszek Kania będzie mówił o obrazie bardzo nietypowym, który składa się z takich zamykających pudełeczek.
Zrobiło się tajemniczo i ciekawie. To wszystko podczas Jazzującego Muzeum już 16 listopada. Natomiast też później taka wystawa, właściwie otwarcie wystawy Halowe Kościoły z XIV wieku na Śląsku.
To jest ekspozycja, która w jakiś sposób koresponduje z Galerią Sztuki Sakralnej, którą mamy w naszym muzeum. Ta wystawa jest plonem pracy pani profesor Hanny Kozaczewskiej-Golarz, która temu zagadnieniu poświęciła dużą część swego życia naukowego. Na ekspozycji zostanie przedstawionych 40 plansz, które ilustrują 18 kościołów halowych, które tutaj funkcjonują na terenie w historycznych granicach Śląska. 18 z tych kościołów jest na terenie województwa dolnośląskiego, 4 w opolskim, 1 chyba na terenie województwa śląskiego i 2 pochodzą z województwa tu lubuskiego. Jest to kościół Najświętszej Marii Panny w Kożuchowie i katedra w Gubinie. Zapraszamy bardzo serdecznie na tę ciekawą ekspozycję, tym bardziej, myślę, że to dla słuchaczy Radia Indeks jest tym bardziej ciekawe, że pani profesor jest pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego, prowadzi zajęcia w Katedrze Architektury i Budownictwa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Sanitarnej naszego Uniwersytetu. Ale podczas otwarcia tej wystawy będzie również wykład, który wygłosi pani profesor, a ten wykład poprzedzi taka krótka prelekcja profesora Andrzeja Greinerta, również z wydziału, dziekana tego wydziału, który przedstawi sylwetkę pani profesor.
I to wszystko? Gdzie, kiedy i o której?
Zapraszamy 22 listopada o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Oczywiście wstęp wolny.
Więcej informacji o tym, co w Muzeum Ziemi Lubuskiej dzieje się w najbliższym czasie na stronie mzlzgora.pl. Tam proszę szukać informacji o najbliższych wystawach i o tym, co będzie działo się w najbliższym czasie, ale także na portalu wzielonej.pl będą informacje właśnie w tym temacie. Alicja Błażeńska, rzecznik prasowy Muzeum Ziemi Lubuskiej, była gościem godziny redaktorskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.